Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry. Dzisiaj w audycji spotkanie z koordynatorem konkursu dla młodzieży szkolnej na temat historii Kresów. Będzie też specjalny cotygodniowy magazyn Radia Lwów. A wśród aktualności m.in. o akcji Solidarności z Andrzejem Poczobutem, więzionym przez reżim białoruski. Oraz o spotkaniu z reżyserem Krzysztofem Zanussim na początku czerwca w Wilnie. Za konsoletą realizatorską Maciej Rosół, przy mikrofonie Iwona Piętak. Ilustrację muzyczną wybrał dla Państwa Roman Owsiak.
Kresowe krajobrazy.
Organizatorzy prowadzonych w Białymstoku co miesiąc akcji wsparcia dla jednego z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzeja Poczobuta, zapewniają, że ich nie przerwą. Poczobut od 2 lat przebywa w kolonii karnej w tym kraju. Skazany został na 8 lat więzienia. W marcu minęły 4 lata od jego zatrzymania w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o, jak to określono, rehabilitację nazizmu, a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za wzniecanie, podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na szkodę Białorusi. W poniedziałkowy wieczór przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbyła się kolejna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Wzięło w niej udział około 20 osób. Takie akcje odbywają się w Białymstoku od 4 lat. Początkowo dotyczyły również Angeliki Borys. Po wyjściu prezes Związku Polaków na Białorusi z aresztu, uczestnicy comiesięcznych spotkań solidaryzują się z Poczobutem. Na skwerze cały czas stoi instalacja z jego wizerunkiem. W Wilnie odbył się 11. Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Wzięło w nim udział około 200 przedstawicieli polonijnego środowiska oświatowego z około 30 państw. Patronem medialnym było Polskie Radio dla Zagranicy. Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które było współorganizatorem spotkania, wyjaśnia, że zjazdy nauczycieli polonijnych to okazja nie tylko do współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej.
Najważniejsze jest budowanie takiej platformy współpracy, poczucia tego, że jesteśmy jedną polską rodziną. To brzmi może banalnie, ale to jest szalenie ważne. Ci ludzie chcą być ze sobą i tak jak jedna z pań powiedziała, kiedy widzi ogłoszenie o kolejnym światowym zjeździe, to nawet nie czyta jaki hotel, jakie warunki, tylko od razu się zapisuje, bo ona przyjeżdża tu w konkretnym celu, żeby być razem z innymi, którzy mają podobne zapatrywania na Polskę, na polskość, na polski język.
W programie zjazdu znalazły się warsztaty dydaktyczne, wizyty studyjne w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, wykłady, a także występy artystyczne. Uczestnicy wydarzenia zapoznawali się też z modelem polskiej edukacji na Litwie oraz odwiedzali polskie szkoły i ośrodki kultury. To okazja do wymiany doświadczeń, mówi Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna na Litwie.
Mamy co pokazać. Szkolnictwo polskie na Litwie jest w miarę rozbudowane. Mamy różne miejscowości, do których warto by było zaprosić właśnie gości, którzy przyjadą i pokazać, jak tutaj rządzimy się na swoim tym tak zwanym podwórku nauczycielskim.
11. Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych zakończył się w Wilnie w niedzielę.
Kresowe krajobrazy.
Wśród wielu działań, wśród wielu inicjatyw, których celem jest popularyzacja wiedzy o Kresach, jest konkurs organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej pod tytułem Kresy – Polskie Ziemie Wschodnie w XX wieku. O szczegółach tego konkursu opowie pan Zenon Feiger z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w rzeszowskim IPN. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. To jest konkurs ogólnopolski. My tutaj koordynujemy nasz etap regionalny. Konkurs, który generalnie ma zaciekawić tematyką, która dla coraz młodszych pokoleń jest chyba coraz bardziej, że tak powiem, abstrakcyjna, czyli tematyką ziem polskich na wschodzie, tak zwanych Kresów. No, my już żyjemy wszyscy, prawie wszyscy, w rzeczywistości granic współczesnej Polski, więc trzeba o tym przypominać, że kiedyś te tereny były polskie, a przede wszystkim, że one miały duży wkład, ludzie, którzy tam mieszkali, mieli duży wkład w tworzenie naszej wspólnoty, naszej tradycji, naszej kultury, w jaki sposób przeniesiony do dzisiejszej Polski, czy też na emigrację.
Co ważne, potomkowie wielu z Kresowian wciąż żyją na tamtych ziemiach, na tamtych, czyli za naszą wschodnią granicą, przede wszystkim Ukraina, Białoruś i Litwa. O tym jeszcze więcej powiemy i przypomnimy naszym słuchaczom, słuchaczom audycji Kresowe Krajobrazy. Teraz powiedzmy, na czym konkurs polega.
Generalnie to jest tutaj dwie kategorie. Jedna kategoria to są prace pisemne, takie tradycyjne, jak to zazwyczaj w konkursach historycznych. Druga kategoria to są prace multimedialne, tak dosyć szeroko rozumiane, bo to może być zarówno jakaś prezentacja multimedialna, jak i film, jak i audycja radiowa, ale też na przykład projekt gazety czy komiks.
Pan jest koordynatorem tego konkursu. To jest 7. edycja tych zmagań młodzieży szkolnej i właściwie jesteśmy niemal w przededniu rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego tego konkursu. Pan już te prace młodzieży przeglądał?
Tak, właściwie już rozstrzygnęliśmy, już ogłosiliśmy troszkę przed terminem, bo mieliśmy to czas do końca maja, no ale wszyscy czekają z niecierpliwością, my też, więc nie zwlekaliśmy do tej ostatniej chwili. Prac w tym roku wpłynęło na konkurs 9. To nie jest jakaś imponująca liczba, aczkolwiek bywało już mniej, bywało trochę więcej. Nie jest to konkurs łatwy, więc też nigdy nie ma jakiegoś zalewu pracami. Konkurs ma swoje tematy, ma swoje kryteria oceny i one są tak skonstruowane, że w zasadzie wymagają od uczniów troszkę zaangażowania takiej pracy twórczej z jednej strony, a z drugiej strony też takiego zaangażowania, powiedzmy, prawie badawczego, bo jednym z kryteriów jest właśnie zamieszczenie w pracy czegoś, czego do tej pory nikt nie publikował. Zdjęć, relacji, fotografii, nagrań. Bez tego elementu praktycznie nie można uzyskać tej minimalnej liczby punktów, która pozwala, żeby praca była przesłana do etapu centralnego. No i to jest duże wyzwanie.
Duże wyzwanie, bo nie wystarczy poszperać w dostępnej literaturze. Trzeba zrobić, tak jak pan powiedział, coś więcej. Coś więcej, czyli poszukać świadków historii?
No, świadków lub dokumentów. Generalnie częściej uczniowie jednak trafiają ciągle jeszcze na szczęście do świadków. No i tutaj właśnie potem my trochę oceniamy, co z tego spotkania ze świadkiem wyniknęło.
A co wynika? Co wynika dla młodych ludzi? Co wynika dla tych świadków historii, czyli osób, które albo jeszcze pamiętają ten moment wyjazdu, deportacji, wysiedlenia, ucieczki, bo różnie o tym momencie opuszczenia dawnych Kresów mówimy. Co mówią, jak to wygląda?
Cóż, w tym roku w sumie w kategorii prac pisemnych wygrała praca, która jest spisaniem dosyć obszernej relacji pana, który jako dziecko urodził się w miasteczku, które przed wojną było w województwie wileńskim, potem znalazło się w granicach Białorusi, ale tuż przy granicy z Litwą, niedaleko granicy z Łotwą, więc takie dosyć ciekawe miejsce. I on tam dorastał w rzeczywistości Związku Sowieckiego, ponieważ jego rodzina opuściła te tereny dopiero w ramach tak zwanej drugiej repatriacji w latach 50., więc opowiada o tych realiach sowieckiej szkoły, właśnie tego dorastania w tamtym świecie, ale też o swojej późniejszej tęsknocie, o swoich późniejszych próbach wyjazdów na te tereny, więc jakby cały czas żył tym miejscem, które gdzieś w jego sercu zostało. No i zostało to bardzo ładnie spisane, opisane. No wprawdzie nie daliśmy tam maksymalnej liczby punktów, bo troszkę brakło czegoś, co się nazywa w regulaminie analizą źródeł, ale bardzo ciekawy materiał.
Czyli bohater tej opowieści żyje na terenie obecnej Polski?
Tak, tak, tak. Także tutaj taki bezpośredni przekaz spisany przez uczennicę.
No właśnie, a jak jury konkursu oceniło to zaangażowanie autorki tej opowieści?
Nie było tutaj jakiegoś takiego osobistego komentarza, chociaż praca była tak przygotowana, że jasne było dla nas, że osoba, która to spisywała, musiała się dobrze zorientować, bo często przy takim spisywaniu relacji pojawiają się jakieś przekształcenia, jakieś złe nazwy miejscowości, jakieś złe daty. Tutaj to wszystko w bardzo ładnym, żywym językiem, bez jakichś takich błędów zostało odnotowane. Bardzo ciekawie czytało się te relacje.
Jakie jeszcze historie zostały przywołane w tych pracach?
No, w kategorii multimedialnej pierwsze miejsce zajęła praca, która była audycją radiową. To taka może trochę mało widowiskowa forma i trudna przez to też, żeby zaciekawić, ale bardzo ciekawie przedstawiona została historia krótkofalarstwa we Lwowie, przedwojennym Lwowie. Cała ta narracja do takiego tematu, którego rzadko się, mało jest świadomości o tym, no, poza pasjonatami tego właśnie, tego środowiska. Więc zostało to bardzo ciekawie przedstawione z jakimiś tam elementami dźwiękowymi, które rozbijały tekst, żeby to nie było zbyt monotonne, ale też właśnie z relacją człowieka, który może nie bezpośrednio w tamtych czasach w tym wszystkim uczestniczył, ale który jest też pasjonatem, jakby takim strażnikiem pamięci o tym środowisku, zbieraczem, który bardzo ciekawie jakby trochę jeszcze takich osobistych historii tam w tej audycji przedstawił.
No właśnie, to jest niezwykłe, że dotykamy wielu tematów w naszych poszukiwaniach czy dociekaniach historycznych, co też jest udziałem uczestników tego konkursu organizowanego przez IPN. I okazuje się, że wiele rzeczy, wiele spraw zaczynało się na kresach, miało swój początek na kresach. Tutaj krótkofalarstwo we Lwowie także początki harcerstwa. I można by było tak właściwie jeszcze wymieniać, przywoływać nazwiska wynalazców, twórców związanych z dawnymi kresami, więc odkrywanie tego niezwykłego bogactwa to jest pewnie też coś fascynującego.
No tak, tak. To jest zawsze coś takiego nowego. Zresztą zawsze odwoływanie się do osobistych historii, do osobistych relacji, to jest coś, co również dla nas później oceniających tę pracę jest takim ciekawym przeżyciem, bo zawsze czegoś nowego i ciekawego się dowiadujemy.
Dzięki temu konkursowi, jak podejrzewam, dowiadujemy się też, gdzie żyją jeszcze ci potomkowie kresowian albo kresowianie, bo ta mapa społeczności kresowian w naszym regionie jest dość znana i oczywista i też opisywana. No ale rozumiem, że przy tego typu konkursie czasami pojawiają się niespodzianki.
Pewnie tak, chociaż tutaj może akurat w tym roku takich nie było, aczkolwiek no może u nas znane, ale w skali Polski troszkę mniej, no to są te przesiedlenia związane z tak zwaną regulacją granicy w latach 50. akcją HT i tutaj też właśnie jedna z nagrodzonych prac dotyczyła wspomnień osób, które gdzieś tam spod Sokala zostały przesiedlone w bardzo dramatycznych warunkach do Ustrzyk Dolnych.
Przybliżamy dzisiaj Państwu szczegóły konkursu Kresy Polskiej Ziemie Wschodnie w XX wieku. Konkurs organizowany już po raz siódmy przez Instytut Pamięci Narodowej. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim. A o tej odsłonie regionalnej opowiada Państwu pan Zenon Feiger z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Rzeszowskiego IPN. Przy okazji takich konkursów i w ogóle wszelkich inicjatyw związanych z popularyzowaniem wiedzy o dawnych kresach, wielokrotnie pojawia się pytanie, jak mówić o tych dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Jak nie popaść w taki czasem ckliwy, sentymentalny ton, a dotrzeć do tej prawdy o kresach, do rzeczywistej wiedzy o kresach, takiej konkretnej. Czy w czasie tego konkursu jest taka okazja do tego i jak pan to ocenia?
No cóż, no tutaj, tak jak wspominałem, te prace najlepiej ocenione to są te prace, które wiążą się z konkretami, z relacjami, z dokumentami, a więc no ten konkret jest chyba takim najlepszym. Oczywiście to jest zawsze jakaś historia jednostkowa i dopiero myślę, że ci, którzy to oceniają na tym następnym etapie ogólnopolskim, mają taki ciekawy obraz różnych historii, różnych losów, różnych tych elementów, które składają się na tą specyfikę kresów i ich dziedzictwa.
To przypomnijmy tak bardzo krótko, jak ta historia najnowsza kresów się przedstawia. Czy wystarczy powiedzieć tylko o jednym wydarzeniu, które zmieniło granice Europy, o konferencji w Jałcie, bo to właściwie wtedy chyba zostały podjęte te najważniejsze decyzje?
Jałta stała się takim trochę symbolem, bo tam różne decyzje zapadały już wcześniej, ale tutaj znowu no, mamy różne podejście do pojęcia kresów. Mówiło się o kresach bliższych, kresach dalszych, a więc te ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej, które faktycznie no, zostały odłączone po II wojnie światowej, no, ale mieliśmy wcześniej traktat ryski i jakby odejście tych ziem, które znajdowały się w granicach kiedyś Wielkiej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie też zostali Polacy różnych dramatycznych historii. Później tam doświadczali różne wędrówki, różne, no, no także to są też te ziemie, o których może jeszcze mniej pamiętamy niż o Lwowie, niż o Wilnie, a które też w tym wszystkim się tutaj, w tym pojęciu się mieszczą, gdzie też żyli i jeszcze gdzieś tam daleko pewnie żyją Polacy i ich potomkowie i w jaki sposób w tym tworzeniu naszej wspólnoty uczestniczą.
Konkurs na etapie wojewódzkim już się zakończył. Poproszę pana o podanie nazwisk zwycięzców i tych szkół, z których się wywodzą, bo też podejrzewam, że za ich sukcesem stoi całe środowisko szkolne. Stoją nauczyciele, pewnie rodzice.
Tak, oczywiście to też są czasami osoby, które nie tylko w tym konkursie uczestniczą, bo niektóre nazwiska to już nam się od lat powtarzają. I również tak samo dotyczy nauczycieli, którzy byli ich opiekunami. No to tutaj tak się troszkę wymieniło w dwóch kategoriach. Bo w kategorii pisemnej zwyciężyła uczennica z 4. liceum w Rzeszowie, której opiekunką była pani dr Joanna Korcikowska, to była Gabriela Dudek, właśnie ona przedstawiła tę relację, o której tutaj wspominałem, pana z tego pogranicza dzisiejszej Litwy, Białorusi. A drugie miejsce zajęła Natalia Wychodnik, uczennica publicznego katolickiego liceum ogólnokształcącego imieniu Anny Jenke w Jarosławiu. Natomiast kategorii multimedialnej się jakby to troszkę odwróciło, ponieważ właśnie zwyciężyła uczennica z Jarosławia, Maria Kłoda, która przygotowała tę audycję o lwowskim krótkofalarstwie. Natomiast drugie miejsce zajęły zespół. Dwie uczennice, Pola Ziółkowska i Wiktoria Kulińska z 4. liceum ogólnokształcącego z Rzeszowa, które właśnie przedstawiły między innymi relacje o przesiedleniu do Ustrzyk.
Etap wojewódzki konkursu za nami, co dalej?
Tak, teraz te prace wysyłamy do Komisji Centralnej, do Warszawy. Tam będą one jeszcze raz oceniane, już teraz z całej Polski. 40 najlepszych, 40 laureatów tego konkursu odbędzie po wakacjach taki wyjazd edukacyjny gdzieś na wschód. Z tym, że w tej chwili te możliwości takie praktyczne to Litwa i kraje bałtyckie. W zeszłym roku chyba był wyjazd na Litwę. Nie wiem, jak to jest planowane w tym roku. Będzie to atrakcyjne na pewno również dla nauczycieli, a tym bardziej, że zazwyczaj w takim wyjeździe uczestniczą także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy tam odpowiedni komentarz historyczny dla tych miejsc, dla tych wydarzeń, które tam będzie można poznać, zapewniają.
Bardzo dziękuję za te informacje. Konkurs dla młodzieży szkolnej, Kresy Polskiej Ziemi Wschodniej w XX wieku. O tym opowiadał państwu pan Zenon Feiger z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Rzeszowskim Instytucie Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A teraz łączymy się z Radiem Lwów.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy, drodzy koledzy. Program w języku polskim 106,7 FM na Lwowskiej Fali. Przy mikrofonie witają państwa Teresa Pakosz,
Sylwia Pysz,
Antoni Pakosz.
Natomiast przy konsolecie, no właśnie, i Władysław Jurdyga, i Andrzej Czech, i Zbigniew Pakosz, i widzę, że jest jeszcze Michał Czełpanow. To są nasi adepci, a niektórzy to już prowadzą programy na całego. Nasz Lwów żyje polskimi takimi sprawami. Między innymi właśnie są teraz takie dnie poświęcone Janowi Parandowskiemu. Sylwia, byłaś na takim wykładzie?
Byłam i to jest dosyć ciekawe.
Parandowski większość życia, młodego życia spędził we Lwowie i zostawił nam swoje dziedzictwo, wspaniałe niebo w płomieniach. Również takie książki mitologiczne, bardzo tego jest dużo. I na tej podstawie możemy się uczyć, a uczyć. Właściwie te mity Parandowskiego są podstawą dla młodzieży szkolnej. Zresztą nawet jak się weźmie takie niebo w płomieniach, to można się przejść spacerkiem po tych miejscach, gdzie chodził bohater tej książki. To zresztą nie jest jedyna książka o Lwowie. dlatego że to jest Lwowianin całym sercem i całą duszą i zdobył złoty wawrzyn literatury.
Również, proszę Państwa, co dzisiaj proponujemy do wysłuchania? Otóż o sprawach lwowskich, o sprawach z całej Ukrainy, o wojnie.
Drodzy Państwo, będziemy mieli gościa, dawno już oczekiwanego, i tym gościem będzie pani Halina Węcak, lwowska rodzina rodzin. Myślę, że dowiemy się wiele ciekawego o życiu Lwowian i będziemy jeszcze mówili o Fundacji Dajmy Nadzieję.
Zbliża się koniec maja. Koniec nauki, chociaż słyszałem, że niektórzy się będą uczyć jeszcze w czerwcu, a każda szkoła, tak zwany ostatni dzwonek, na własne życzenie będzie sobie wyznaczać.
Tutaj mamy uczennicę. Sylwia, kiedy ten ostatni dzwonek?
U nas planuje się już, że w czerwcu mamy wakacje, ale jeżeli tak porównywać z Polską na przykład, to uczą się jeszcze półtora miesiąca czy miesiąc.
W takim razie mamy luzik.
Zobaczymy, jak to będzie. Przechodzimy do kolejnych relacji.
Kiedy Madziar zaśpiewa nam znów, my z Lwowa niech syram Lwów.
Wybierasz numer i lądujesz na lwowskiej fali.
Telefon w studiu
235-4141.
A lwowianie mogą się cieszyć z jezior w Brzuchowicach, ponieważ 10 lat toczyła się sprawa sądowa, która uznała, że człowiek ma prawo mieć dostęp do 3 jezior.
Właściwie ktoś nieustawowo wziął dzierżawę, w ogóle tą działkę z tymi jeziorami, właśnie znieśli te parkany. Tuż przy wjeździe do Brzuchowic, wszyscy wiemy, wszyscy tam jeździli na tą rekreację, można powiedzieć.
I jeszcze jedna pozytywna wiadomość dla ludzi z ograniczonymi możliwościami. Bardzo dużo się robi we Lwowie i właśnie na placu Cłowym jest taki ekskawator, który podnosi na schody i opuszcza.
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o małomobilnych osobach na terenie Lwowa, no to jest praktycznie każdy trzeci mieszkaniec, proszę Państwa. Widzimy poniżone te chodniki na przejściach dla pieszych i coraz więcej ich się robi. Jest to bardzo pozytywna wiadomość, jak również jeżeli chodzi o wsadzanie na przystanku właśnie pasażerów do miejskich autobusów, jak i również inkluzywne taksi dla osób z niepełnosprawnościami.
I teraz przejdziemy do spraw ogólnopolskich, albowiem 28 kwietnia właściwie minęła setna rocznica śmierci wielkiego polskiego malarza Jana Styki, który zmarł w Rzymie w 1925 roku.
Ale właśnie urodził się we Lwowie. Ilustrator książkowy i wybitny malarz, syn austriackiego oficera, Czecha z pochodzenia, który studiował w Wiedniu, w Rzymie, w Paryżu i w Krakowie, między innymi pod kierunkiem Jana Matejki, co jest ważne, i taki największy jego obraz, dzieło Golgota, proszę Państwa, o wymiarach 60 metrów na 15 metrów, znany za największy obraz na świecie o tematyce religijnej. Obecnie jest eksponowany w Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii.
Po prostu były tam oszukańcze próby przywłaszczenia tego obrazu przez nieuczciwych amerykańskich przedsiębiorców. Natomiast niewątpliwie najciekawszym jego dziełem jest panorama Racławicka. Wespół zresztą z innymi malarzami, z Aksentowiczem, z Bolerem, z Popielem, Rozwadowskim, Wodzinowskim, Sozańskim. No i Kosakiem przede wszystkim, z którym toczyły się bardzo, bardzo ciężkie batalie. Wręcz właśnie jeden drugiego chciał obić, aż się gonili po rusztowaniach i trzeba było ich godzić. Zresztą panorama Racławicka, jak wiemy dzisiaj, jest we Wrocławiu, a w Ratuszu Lwowskim było piękne dzieło Polonia, przedstawiające Konstytucję 3 maja.
Pracował w wielu, wielu krajach Europy, ówczesnej Europy, całe Imperium Austro-Węgierskie, we Włoszech, jak i tutaj pod zaborami.
Był twórcą aż 4 panoram, 2 są, właśnie Golgota i panorama Racławicka. Siedmiogrodzka panorama została pocięta na kawałki, ale zresztą to ciekawe, że właśnie Węgrzy mu to powierzyli. I był ilustratorem do dzieł Henryka Sienkiewicza, szczególnie do Quo Vadis. Drodzy radiosłuchacze, a przed nami, mam nadzieję, że bardzo serdeczna i bardzo ciekawa rozmowa z gościem programu, pani Halina Węcak, rodzina rodzin Lwowa. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi mile spotykać się w ogóle i w radiu, i na co dzień.
Halino, powiedz w ogóle, jak to się wszystko zaczęło, bo wiem, że już chyba to jest 30 lat. Czy jest jakaś data taka?
Jest data w tym roku, to jest 19 lipca w Brzuchowicach. Tak jak zwykle, rodzina rodzin od początku, od 95 roku, miała to miejsce dla rodzin, tam gdzie czuli się wszyscy bardzo bezpiecznie, tak jak w rodzinie. I to były Brzuchowice, Wyższe Seminarium Duchowne. W 94 roku, w grudniu, z błogosławieństwa wówczas arcybiskupa Jaworskiego, zaczęła swoją działalność, może w ten czas to po prostu istnienie, Rodzina Rodzin Lwowa. Między innymi właśnie tu obecna rodzina Pakoszów była jedną z 6 rodzin, które zainicjowały, zapoczątkowały tą działalność rodzin, które postawiły sobie to zadanie, żeby rodziny polskie, które istnieją we Lwowie, wówczas tylko we Lwowie, żeby poczuły się w gronie rodzin, które nie są w zaścianku, powiedzmy, takim rodzinnym, a będą bardziej takie aktywne na zewnątrz, będą zintegrowane między sobą i te hasła, takie charyzmaty rodziny rodzin, eklezjalność, maryjność, rodzinność i polskość, to było to, co przywieźliśmy z Warszawy, ja i mój mąż w Lodziu, Edziu Kuc i Wiktoria, żona jego, myśmy byli tymi pierwszymi małżeństwami, które w ogóle dotknęły duchowości rodziny rodzin w Warszawie. Wówczas to było spotkanie rodzin międzynarodowe. Myśmy byli z Ukrainy, była Białoruś, była Litwa, a także była Szwecja, gdzie te rodziny ze Szwecji to były rodziny, które po prostu były bardzo zainteresowane, żeby pomóc naszym rodzinom zza żelaznej kurtyny, żeby pomóc się, że tak powiem, obudzić na zewnątrz, na działanie jakieś, na aktywność, na wspólne działania rodzin katolickich w Kościele, ale także w świecie.
Pamiętam właśnie te czasy, to był czas w ogóle, kiedy tworzyły się te wszystkie towarzystwa różnego rodzaju, o różnych kierunkach, między innymi radio również, między innymi oczywiście Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. To był taki prąd, to był taki pęd, którego nie sposób po prostu było zatrzymać. I na tej fali też Rodzina Rodzin. Powołałaś to, Halino, no bo nie ma co ukrywać. Tutaj przeceniasz moją rolę. Jakbym ja się nie dowiedziała od ciebie, to bym po prostu o tym nie wiedziała. Czarne albo białe, albo wiem, albo nie wiem. Bardzo dużo rodzin się do tego dołączyło, bo im pasowało. Te cele, które my właściwie chcieliśmy spełniać, tylko dokładnie nie mogliśmy sobie tego wyszczególnić.
Bardzo ważne dla nas było nie zatracić polskości. Wówczas takich organizacji świecko-katolickich było bardzo mało. 97 rok mieliśmy pierwszą pielgrzymkę do Matki Bożej Łaskawej. Wydawałoby się to trochę dziwne, ale właśnie arcybiskup Jaworski postanowił, arcybiskup, że myśmy powinni kult Matki Bożej Łaskawej obudzić, bo we Lwowie każdy lwowianin i każdy, kto przyjeżdża tutaj do katedry, dla niego to jest święte, ale także obudzić ten kult Matki Bożej Łaskawej, który był przed wojną, który był od króla Jana Kazimierza, tak wysoko niesiony. Więc to przyciągnęło bardzo dużo rodzin. Wówczas to było ponad 60 rodzin, które chciały się gromadzić w tym. Spotkania były bardzo duchowe. Rodzina Rodzin na początku miała ogromną duchowość dzięki wsparciu duchowemu warszawskiej Rodziny Rodzin i dzięki opiece naszych ojców franciszkanów. I bardzo często mieliśmy dużo spotkań z ojcami franciszkanami, którzy nam pomagali, tłumaczyli poznawanie takich spraw, które na co dzień w rodzinie naprawdę się nie omawiało.
Drodzy Państwo, przede wszystkim ja muszę powiedzieć, że w Rodzinie Rodzin zapoznałam się z bardzo wieloma ludźmi. Poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi z Polski, z polskiej Rodziny Rodzin. To byli wspaniali ludzie, ale dowiedziałam się, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy samotni ze swoimi problemami. Poznaliśmy bardzo dużo rodzin wielodzietnych i mi się wydaje, że takim najważniejszym takim aktem religijnym to było właśnie śluby. Odczytanie aktu ślubów, króla Jana Kazimierza przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej właśnie rodzina rodzin lwowska to zrobiła.
Dla nas to było wzruszenie. Dla nas trwa to do dzisiaj. Dla mnie bardzo pamiętne są 360 lat ślubów Jana Kazimierza. Właśnie Radio Lwów było inicjatorem.
Jak to było pięknie z tą srebrną różą.
Myśmy chcieli zrobić upominek Matce Bożej Łaskawej. I tą srebrną różę my z ogromną radością i tą tablicę, która do dziś jest teraz w katedrze, w kaplicy Jana Pawła II, jest ta tablica pamiątkowa, do której się potem dołączył Przemyśl. Wszyscy chcieli włożyć swoją cegiełkę. Wywodziło się właśnie to oddolnie od tego, że ludzie tak bardzo chcieli upamiętnić, uszanować, uświetnić i dołączyć do tego także ludzi bardzo wysoko stojących w naszym państwie, w polskim państwie.
No, przyjechał pan prezydent Kaczyński z prezydentową. Ale my tutaj mówimy o swoim, a przecież dzieci były na wakacjach rodziny rodzin.
Tak, dokładnie. Ja już tutaj może takich ślubów nie pamiętam, ale pamiętam od dzieciaka również na tych wakacjach i mnóstwo dzieciaków się poznało. Mnóstwo, pamiętam, przyjeżdżało nie tylko ze Lwowa, z Półpanówki duże rodziny, z innych miasteczek też. Dla dzieci to była wspaniała atmosfera. To było 2 tygodnie takiej integracji dziecięcej, 2 tygodnie wspólnego przebywania. Wspólnej zabawy, zabawy w modlitwie, gdzie się przyjaźnili wszyscy. Może troszeczkę się psociło, jak to dzieciaki lubią faktycznie te wyjścia na jeziora. Właśnie mówiliśmy dzisiaj, że to jezioro w końcu oddali ludziom, na które chodziliśmy w dzieciństwie. I wspaniałe, wspaniałe właśnie wspomnienia i faktycznie pamiętamy naprzeciw ci Świadkowie Jehowy zawsze, tak jak tutaj wspominacie, to od dzieciaka. Wspomina się i właśnie te wspólne ogniska, gdzie wszyscy się zaznajamiali, gdzie wszyscy opowiadali, każdy skąd jest, czym się zajmuje, kto gdzie mieszka, jakie ma interesy i tak nawzajem dzieci się również poznawały i to było bardzo przyjemne i miłe.
Ja się bardzo cieszę, że to słyszę, a kiedy teraz patrzę na tego dostojnego mężczyznę, Polaka, syna, męża, kochanego kolegę, dla mnie to jest taka duma, że jednak część tych dzieci tu jest. Po to działaliśmy wówczas, żeby ci, kto zostanie we Lwowie, żeby byli dla nas dumą. Jesteśmy dumni, że ta część młodzieży, która tu zostaje, jest dla nas dumą i jest dla nas takim wsparciem. Dla nas Polaków to są wsparciem takim duchowym, ogromnym.
Drodzy Państwo, Fundacja Dajmy Nadzieję działa we Lwowie. O tym Artur Żak.
Współpracujecie ze środowiskami tutaj na terytorium Ukrainy. Jaki jest cel przyjazdu Państwa Fundacji?
Teraz przyjechaliśmy, żeby się dowiedzieć, jak przebiegają przygotowania do organizacji praktyk zawodowych dla młodych ludzi z Ukrainy we Wrocławiu. Zobaczyć, jak przebiega pomoc dla potrzebujących ludzi tutaj we Lwowie i w okolicach, a także w innych rejonach Ukrainy. To był główny nasz cel.
Pani była też uczestnikiem takich praktyk organizowanych przez fundację. Może pani coś więcej na ten temat opowiedzieć?
To już mija 15 lat, jak ja byłam na swojej praktyce we Wrocławiu, ale nadal ta pamięć i te wspomnienia są bardzo żywe, bo to jest bardzo dobre doświadczenie. Mogłam się rozwijać, no nie tylko osobiście, ale też zawodowo. Poznałam wspaniałych ludzi i w miejscu, gdzie odbywałam praktyki, to w Urzędzie Miasta, ale też przede wszystkim członków fundacji, wolontariuszy fundacji w Wrocławiu. I ta praktyka była taką motywacją do dalszego działania i pomogła mi zdobyć bardziej pewność siebie.
Nad edycją magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie pracowali
Sylwia Pysz,
Antoni Pakosz,
Zbigniew Pakosz,
Artur Żak.
Opracowała Teresa Pakosz. Do usłyszenia.
Kurier Wileński informuje o spotkaniu w Wilnie, które odbędzie się już niebawem. W dniach 3-4 czerwca odwiedzi to miasto znany polski reżyser Krzysztof Zanussi. Przyjadą także poetka i eseistka Barbara Gruszka-Zych oraz fotograf Grzegorz Lityński. W Związku Pisarzy Litwy zaprezentują oni książkę Zanussi przez przedmioty, wydaną w 2024 roku. To biograficzna opowieść o Krzysztofie Zanussim z okazji jego 85. urodzin. Książkę uzupełniają zdjęcia Grzegorza Lityńskiego. Zostały wykonane w miejscach niedostępnych dla odwiedzających, w domu Zanussich w Laskach, w Warszawie i w Paryżu, a w książce opatrzone są komentarzami samego Zanussiego. Autorkę i reżysera łączy wieloletnia przyjaźń, dzięki której mogli ujawnić wiele nieznanych kart z życia artysty. Monitor Wołyński, wydawany na Ukrainie, informuje, że Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej Barwy Kresowe już tradycyjnie obchodziło kolejną rocznicę bitwy o Monte Cassino, organizując wraz z młodzieżą prezentację poświęconą kobietom w armii Andersa. 18 maja minęła 81. rocznica bitwy pod Monte Cassino, która była kluczowa dla przełamania frontu na Półwyspie Apenińskim w czasie II wojny światowej, a szczegółowy opis obchodów kolejnej rocznicy bitwy o Monte Cassino znajdą Państwo w Monitorze Wołyńskim. I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Iwona Piętak, do usłyszenia.